Anna Nizioł, psycholog, która widziała nie jeden konflikt i w obszarze pracy, i osobistym. Mówiłaś o takim przykładzie małżeństwa, które po kilkudziesięciu latach dopiero w sądzie mogło tak naprawdę zakomunikować, wygadać się, powiedzieć, jakie są racje jednej i drugiej strony, i no, w tych okolicznościach nie przeszkadzano sobie. Mieli tę możliwość i tę przestrzeń, żeby się wygadać, i to sprawiło, że wycofali pozwy. W związku z czym okazuje się, że ta przestrzeń komunikacji jest tak istotna. To już wspominałaś o tym, że nie uczono nas w szkole, jak komunikować. W domu też no, różnie rodzice sobie z tą komunikacją radzili. Czasem były krzyki, czasem właśnie różnego rodzaju przemoc się zdarzała, choć my nawet nie wiedzieliśmy, że to była przemoc psychiczna na przykład. I jak się w takim razie komunikować? Może się nauczymy tego.
Bardzo się cieszę, że Moniko zapraszasz w ogóle do tego tematu, bo ja spostrzegam znowu te wszystkie nasze, no tak, trzeba się szkolić, no trzeba się komunikować, że najważniejsza w życiu jest komunikacja, ale co w tej komunikacji, jak już zapytasz, to już tak niekoniecznie jest definiowane. Więc ja bym chciała, żebyście, drodzy słuchacze, pomyśleli sobie teraz, no bo wiadomo, będzie ćwiczenie.
O, super.
Nie może być inaczej. Żebyście państwo teraz zwrócili, jako sięgnęli do swoich doświadczeń i spróbowali sobie zweryfikować to, jak brzmiały komunikaty, które kierowano do was, jak, kiedy byliście trochę młodsi, może nadal jesteście bardzo młodzi, więc jakie są kierowane teraz do was, jak one brzmią, co one takiego charakterystycznego mają. Posłuchajcie w swoich głowach, w swoich sercach, duszach, jakie słowa słyszycie. No i sobie tam pomyślimy jeszcze chwilę. I teraz pytanie. Oczywiście państwo tak szybko nam tutaj nie odpowiecie, ale może odpowiecie sobie, bo to bardziej sobie należy odpowiedzieć niż nam tutaj w jakikolwiek sposób. Czy te komunikaty wyrażają sformułowanie typu ja. Zależy mi na tym, bardzo bym chciała, żebyś. Czy mogłabyś zrobić coś dla mnie? Czy uważasz, że powinnam wiedzieć to i tamto? Czy raczej słyszycie komunikaty, masz mi powiedzieć, idź przynieś, idź zrób. Jesteś taki, taka, a nie inna.
Bo nie chcesz mi tego dać?
Bo na przykład nie chcesz mi tego dać.
A ja chcę.
Na przykład. Chodzi o to, żeby poczuć w sobie, czy te komunikaty, które do was kierowano, to są komunikaty bezpieczne, czyli komunikaty ja. Czy są to komunikaty zagrażające, zwane komunikatami typu ty. Ty zrób, ty idź, ty jesteś, ty nie jesteś, ty zasługujesz, ty nie zasługujesz. Jeśli te drugie były do państwa kierowane, to już w tym momencie, żeby przerwać nić konfliktu, potrzebujemy zamienić je na komunikaty ja. Ponieważ one nie są zagrażające dla drugiej strony, a nawet jeśli ta druga strona poczuje się w jakiś sposób zagrożona, to już jest jej historia, jej dzwonek w tym momencie. Ponieważ kiedy ja mówię, ty jesteś leniem, to w naturalny sposób osoba, która usłyszy ten komunikat, będzie miała za zadanie się ochronić. Więc powie, wcale nie jestem, zajmowałem się czymś innym.
Ty też jesteś leniem.
Albo odpali, ty też jesteś leniem. Prawda? I jesteśmy już gotowi do tego, żeby pójść na całość, że tak to ujmę. A jeśli natomiast powiem, zależy mi na tym, żebyś był najbardziej samodzielnym, nie wiem, pracownikiem, to po pierwsze wyrażam w tym szacunek dla drugiej strony, po drugie wkładam tam wiarę w tego człowieka, po trzecie, nawet jeśli on tego nie spełni, a ma prawo tego nie spełnić i nie, ma prawo temu nie podołać, to mój komunikat nie jest presyjny dla niego. I to jest moje oczekiwanie. Ja mogę mieć swoje oczekiwanie, ale to nie jest moja presja, nie jest to poddaństwo, którym ta osoba ma mi się odwdzięczyć za ten, pożal się Boże, okruszek uwagi. I ponieważ, żeby myśleć o tym, żeby ta komunikacja była prawidłowa, to ja komunikując właściwie każdą potrzebę, powinnam wyrażać ją w postaci komunikatu ja, czyli pierwsza osoba liczby pojedynczej plus moja potrzeba, którą aktualnie mam. Bardzo mi się podobała taka sytuacja. Sara, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, jeśli będziesz słuchała. To jest bardzo młoda osoba, ma niecałe 16 lat. Czy 16 właściwie za chwilę, z którą spędzałam wakacje w tym czasie, była z dwiema swoimi koleżankami i jakaż byłam przeszczęśliwa, aż się wzruszyłam, chyba nawet teraz też na wspomnienie tego też się wzruszyłam, ponieważ to młode pokolenie, tych 16-latek, z którymi spędzałam wakacje, pokazało mi, że można inaczej, że te zmiany generacyjne w komunikacji się dzieją. I Sara zadała takie pytanie koleżance, które na początku brzmiało dosyć tak zastanawiająco i rzadko się to słyszy. Czy masz ochotę podać mi ręcznik, kiedy chciała wyjść z basenu? Przez chwilę sobie pomyślałam, że to może jest jakiś żart albo taka kpina trochę z jakichś rzeczy takich, wiecie państwo, komunikacyjnych, bo tam tych dużo rzeczy się dla młodzieży tak inwestuje, żeby tak oni mieli trochę łatwiej niż my mieliśmy. Ale okazało się, że te dziewczyny między sobą się tak komunikują. Czy masz potrzebę pójść ze mną do sklepu? I to brzmi tak trochę dziwnie. A ona mówi, wiesz, nie mam takiej potrzeby. Okej. Okay. I drodzy państwo, to jest zwracanie uwagi na drugiego człowieka. Okay? Nie czy chcesz lody. Czy masz potrzebę chcieć lody? Albo czy masz potrzebę pójść na lody? Albo czy masz ochotę podać mi ręcznik? Czy masz ochotę? Uwzględnienie tego drugiego człowieka. I przyzwolenie na to, że ta osoba może wcale w ogóle tego nie chcieć.
Ogromny szacunek.
Bardzo duży. Pod wrażeniem. A naprawdę byłam tego. Dlatego też myślę, że dla nas też nie jest za późno. Chociaż podejrzewam, że każdy z nas te swoje 16 lat miał parę lat temu. My to możemy zmienić. Oczywiście nasz system będzie nas trochę wstrzymywał w tej zmianie, ale możemy zacząć się w ten sposób komunikować. Po pierwsze tym komunikatem ja. Po drugie myśleć o tym, żeby unikać tych wszelkich barier komunikacyjnych. Mówienia, oceniania albo takiego sarkazmu w głosie. Albo porównywania do innych osób. I cóż z tego, że my te bariery znamy, jak my że znamy je na poziomie wiedzowym, one nie są wprowadzone do umiejętności. Nawet na szkoleniach ludzie często zaznaczają, a to jest bariera komunikacyjna. No, a to jak sobie z nią poradzić? No, jakoś tak musisz to powiedzieć inaczej. No, ale jak inaczej? No, wiesz, no tak, żeby kogoś nie zrazić. No, ale jak? Przykład podaj. I wraz wchodzi komunikat ty. Więc na to mieć taką baczną uwagę. W tym, żeby nie da się w 100% zapobiec jakiemuś nieporozumieniu, innemu punktowi widzenia. Nie da się. Bo to, tak jak powiedziałyśmy na wstępie, to jest zbyt wiele czynników, o których my nie wiemy co do drugiej strony, żeby można je było uwzględnić w naszym komunikacie. Więc jeśli ja założę, że ktoś ma takie widzenie, to ja popełniam błąd. Błąd nie tylko komunikacyjny, ale błąd percepcyjny. Ja nie mogę zakładać, że nie wiem, mój rozmówca wie tyle samo na temat, którym chcę z nim rozmawiać, ja muszę zweryfikować, muszę chcieć wiedzieć, ile on wie na ten temat. Z zupełną ciekawością, nie ciekawskością. I też jakby wystrzegać się takiej generalizacji, bo generalizacja bardzo często nas doprowadza do... Też użyłam właśnie teraz generalizacji, tak się złożyło bardzo często. Ta generalizacja doprowadza nas do błędnego spostrzegania. Jak mówimy, drodzy państwo, nawet w takim przykładzie, że 90% na 99% pewne. To właściwie nie wiem, co się musi zdarzyć, żeby się nie wydarzyło. Ale w rezultacie okazuje się, że ten 1% jakoś tak na koniec, jak się nie udało, to ważył więcej niż te 99. Prawda? Że w naszych sformułowaniach często dokonujemy jakiegoś takiego zniekształcenia tej sytuacji, która teraz jest. Więc jeśli mamy konflikt, to trzeba sobie uświadomić, że w konflikcie są dwie strony. Nawet jeśli ta jedna nie bierze czynnego udziału. Nawet jeśli jeszcze o tym konflikcie nie wie. I dać sobie przyzwolenie na to, że konflikt to nie jest koniec świata, że to nieporozumienie to nie jest koniec świata. Gdzieś trzeba też umieć rozróżnić, gdzie ten konflikt się kończy, albo inaczej, gdzie kończy się możliwość rozwiązania konfliktu taką tą metodą współdziałania, że okej, ja odpuszczam, tobie odpuszczam, odpukuję trzy razy w drewienko i zaczynamy od nowa, żeby wiedzieć, kto w tym konflikcie uczestniczy. Jakie ma cele? Co definiuje jako sukces rozwiązania tej sytuacji problemowej? Jakie działania już podjął do tego? To są takie pytania dosyć coachingowe. Na ile jest w stanie negocjować warunki w tym konflikcie? Na ile jest w stanie przestać kruszyć kopie o te pająki na oknie czy inne niezamykane lodówki? Okay? Czy spodziewa się w sobie, że będzie raczej walczył, będzie unikał, będzie chodził na kompromisy, będzie współpracował, czy może się dostosuje do jakichś warunków? To jest 5 sposobów jakby rozwiązywania konfliktów. Czy w danej sytuacji, to jest taka wewnętrzna robota, zastanowi się, co w danej sytuacji będzie dla mnie najbardziej skuteczne? Bo jeśli to jest rzecz ważna, długoterminowa, która ma stanowić podwaliny i fundament do pójścia dalej nad jakimś problemem, który aktualnie rozwiązujemy, to czy rywalizacja to jest dobre rozwiązanie? Czy to nie jest tylko eskalowanie emocji po to, żeby wygrać w obawie przed tym, że się będzie przegranym? Bo to, że ja chcę wygrać, to jest obawa tego, że pod spodem, że ja będę przegrany. Tak? Więc używam wszystkich możliwych sił do tego, żeby skumulować amunicję przeciwko drugiej stronie. Czy może jest tak, że lepiej pójść na kompromis i mieć cokolwiek, niż nie mieć nic? A może w tej konkretnej sytuacji to on do cholery ma rację. Z dużym trudem to przyznam, ale może ma rację.
I tym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Mam nadzieję, że zainspirował Państwa do rozwikłania wielu konfliktów, ale dał też odwagę do otwartości na konflikt, który może okazać się rzeczywiście rozwojowy. Anna Nizioł, Monika Hemperek, mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, dobranoc.